Jacek Naliwaj, komentarze w Radiu Gdańsk. Roman Deszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto.
Dzień dobry Państwu.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański.
Dzień dobry Państwu.
Michał Stomporek, portal Trójmiasto.pl.
Dzień dobry Państwu.
Ja zaanonsowałem, o czym będziemy na początku rozmawiali. Powiedziałem, że chciałbym porozmawiać o aktach wandalizmu, które mają miejsce w Trójmieście wobec pociągu Pendolino. Graficiarze chwalą się atakiem na Pendolina. Kilka dni temu graficiarze, wczoraj to przeczytałem na portalu trójmiasto.pl, kilka dni temu graficiarze, prawdopodobnie Trójmiejscy, umieścili w internecie film, na którym widać, jak malują tagi na pociągu Pendolino. PKP Intercity potwierdza, że na filmie widać zdarzenia z Trójmiasta, do których doszło w lutym. Powiem szczerze, mocno zbulwersował mnie ten film, który obejrzałem, gdy pociąg podjeżdża na stację kolejową. Z jednej strony wysiadają pasażerowie i obsługa konduktorska i na peronie normalnie odbywa się wymiana pasażerów, a z drugiej strony podbiegają graficiarze, wandale i malują farbami tagi na tym pociągu. Nasi słuchacze już rozpoczęli dyskusję, więc zacytuję najpierw słuchaczy. Rozgraniczałbym wandali od graficiarzy, bo jedni bazgrzą tagi lub hasła klubów piłkarskich, a drudzy są w rzeczywistymi artystami, którzy potrafią swoimi pracami ożywić nudną przestrzeń miejską. Dla wandali nie można mieć litości, pisze pan Szymon ze Sztumu. Pan Jarek z kolei. Dla tych graficiarzy, tu w cudzysłowie napisał graficiarzy, powinna być taka kara jak w jednym kraju na świecie, nie pamiętam gdzie to było, mówiono o tym kilka dni temu w wiadomościach. Za pomalowanie pociągu przez niemieckich graficiarzy ukarano ich chłostą i więzieniem. Michał, rzecz wydaje się być, nie wiem jak to nazwać, oburzająca.
Oburzająca, ale to nie jest nic nowego, bo akty wandalizmu były zawsze i będą zawsze. Na walce z aktami wandalizmu w jakiejś mierze swoją powieść zbudował Tyrman Zły. Też się zaczynało od tego, że trzeba gnębić wandali. Oni będą zawsze. Ja się trochę, Jacku, powiem szczerze, tobie dziwię, bo mnie też oczywiście oburzył ten film, który wczoraj pokazaliśmy, czyli to zachowanie bardziej młodych wandali, ale nie oburzyło mnie to bardziej niż codzienne mazanie murów na głównym mieście, na Starym Mieście, w Sopocie czy w Gdyni. Nie ma chyba powodu, żeby jakoś tak bardziej dopieszczać PKP, że akurat ich pociąg został zniszczony, bo wandale, graficiarze niszczą nam przestrzeń publiczną każdego dnia. I jakby to, że pociąg ucierpiał, no to jest przykre, ale nie jest jakoś wyjątkowo przykre. Powiem szczerze, że my zawsze mamy wątpliwości, czy taki film wrzucać, pokazywać w portalu, czy nie pokazywać. Mam świadomość, że...
Trochę promujecie
tak,
wandali.
Mam świadomość tego, że jakby cechą charakteru, a może felerem charakteru tych młodych ludzi jest to, że oni uwielbiają, jak się o ich pracach dyskutuje i się je omawia, więc na pewno troszkę tam im tak dostali pozytywnej adrenaliny, że to ich dzieło
zyskało taką sławę.
Zyskało popularność, ale mam taką uwagę do tych panów, oni się podpisują ICE, czy RICE jakoś tak. W internecie nie ma anonimowości. Panowie tam zamieściliście opinię pół roku temu w portalu, a każda opinia bardzo łatwo prowadzi do bardzo konkretnego komputera.
Mhm. Marek Ponikowski?
To jest po prostu zapaskudzanie miasta, czy w tym wypadku zapaskudzenie pociągu, który ma być...
To jest po prostu wandalizm, to jest niszczenie, to jest niszczenie naszych pieniędzy, tak? To jest narażanie nas na koszty, tak?
Co gorsza, to jest jakimś jeszcze ideologicznym kontekstem rzekomo ta cała akcja, że to, nie wiem, czy to jest sztuka, czy to jest sport, dość odległy jestem od tego, od tego środowiska, chociażby ze względu na wiek, ale irytuje mnie to zupełnie niebywale, bo kawałek jakiejś czystej powierzchni, obojętnie czy muru, czy właśnie wagonu kolejowego, kusi natychmiast, żeby tam zrobić kupę, za przeproszeniem, jakąś, która jeszcze często aspiruje do roli
sztuki.
No ja mam tuż obok siebie tą budowaną obecnie kolej metropolitalną i tam, gdzie spaceruję z psem, tunel który właśnie ładnym piaskowcem świecił do niedawna, w tej chwili już jest zapaskudzony przez dwa zwalczające się jakieś ugrupowania polityczne skrajnej lewicy, która maluje sierpy i młoty i jakieś tam władza rad i tak dalej, i skrajnej prawicy, która gryzmoli równie ohydne mieczyki Chrobrego i tak dalej, i tak dalej. To ci smarkacze wyobrażają sobie, że prowadzą jakąś walkę polityczną, a w gruncie rzeczy tylko demolują przestrzeń miejską.
Roman Daszczyński.
Chyba powinien.
Nie śmiej się, Romek. To jest wbrew pozorom ważna sprawa.
Wiesz co, ważnych spraw w kraju mamy mnóstwo. Mnie bardziej oburza, że Polacy, którzy są masowymi posiadaczami psów, ciągle nie nauczyli się sprzątać kup po swoich psach. I strach wejść na mały kawałek trawy, żeby po prostu nie trafić na coś takiego. To jest mniejszy problem. On ma pewnie swoje uwarunkowania psychologiczne, ponieważ...
Znaczy to malowanie pociągów?
Tak,
i murów kamieni?
Oczywiście, malowanie, bazgranie, sikanie na nie. To ci chłopcy zachowują się troszkę właśnie jak psy i koty. No, znaczą swój teren. Tu posikam sprejem, tam posikam sprejem. Być może to jest nie do uniknięcia. Zapewne wymaga surowego karania, ale nie sądzę, żeby w grę tutaj wchodziła kara chłosty. To jest po prostu kwestia takich zmian w prawie, które by sprawiły, że złapany za rękę, nawet właśnie nie nawet jakieś grzywny rekordowe, tylko po prostu prace społeczne, w dodatku nagłośnione w mediach. I wtedy X, Y lub Z, który porządkuje rabatki w mieście, myślę, żeby był bardzo dobrym przykładem.
Za chwilę wracamy do rozmowy. 16,5 minuty po godzinie 9. Roman Daszczyński, Michał Stomporek i Marek Ponikowski w studiu. To są komentarze w Radiu Gdańsk.
Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.
Prawie 20 minut po 9. Jacek Naliwajek, jeszcze raz witam serdecznie. Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza Trójmiasto. Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański. Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl. To są komentarze w Radiu Gdańsk. I mówimy o tym, że wandale chwalą się malowaniem na nowiutkich składach pendolino, które przyjeżdżają do Trójmiasto. Wykorzystują to, że pociągi zatrzymują się na stacji, podbiegają, malują, bazgrają i niszczą, ale także, tak jak powiedzieliście, to nie dotyczy tylko pendolino, to dotyczy fasad wielu budynków, które są w miastach, także w tej części zabytkowej. Nasi słuchacze piszą tak. Wysokie kary finansowe, odrestaurowane piękne elewacje, zawsze pomazane. Kary są nieadekwatne do czynu i zniszczeń. Czyli nasz słuchacz mówi wyższe kary i niech po prostu ponoszą koszty odrestaurowania tych pomazanych elewacji. Niech się pan tak nie podśmiewa, bo jak mu ci od malowania ścian pomalują samochód albo elewację domu, to zmieni zdanie, bo się kupa z podeszwy buta zmyje, a grafity niekoniecznie. To do Romka było. O. Tak, żebyś Romku się nie śmiał z tych graficiarzy, z tego problemu, bo to jest problem według naszego słuchacza.
Twierdzę tylko, że to jest dużo mniej uciążliwe niż te kupy na trawnikach i jeśli się podśmiewam, to raczej ograniczam ten uśmiech, jeśli mogę jeszcze, tak, parę słów.
Ale słuchaj, to głupie zachowanie, fakt, ale może to rodzaj patriotyzmu. Bo dlaczego pendolino, a nie bydgoskie huzary, które zbierają światowe nagrody? No tutaj absolutnie chyba żaden z nas się nie zgadza, że to jest rodzaj patriotyzmu, bo jeśli to jest jakaś oznaka patriotyzmu, to bardzo głupiego.
Nie, to jest żart oczywiście też, bo dobrze wiemy, że kolejki SKM od lat są malowane i to dosyć obficie. Tylko
są rdzennie polskie.
Nie zwracamy, już się tak przyzwyczailiśmy do tego, nie zwracamy uwagę, bo... No bo właśnie, bo to jest. A tutaj nagle to cudne, lśniące pendolino.
Słuchaj, ale my nie potrafimy sobie poradzić z tymi wandalami. Nie będę ich nazywał graficiarzami, bo graficiarze to rzeczywiście są artyści, którzy potrafią w miejscach, które są do tego przeznaczone, tak jak tutaj na Dostudzienki jest piękne graffiti na betonowym
murze. Getta. Jedną uliczkę bardziej w stronę Radia Gdańska.
Nie, na do Studzienki. Widziałem piękne, tak? Piękne graffiti, polecam przyjrzeć się. To ci, nie potrafimy sobie dać rady z tymi wandalami.
Ale poczekaj, w kontekście Pendolino, dlaczego mówisz nie potrafimy? Powiem tak, Pendolino to jest taki pociąg dosyć nietypowy, bo zatrzymuje się w bardzo niewielu miejscach. Mhm. Służba ochrony kolei istnieje i tak. Tych panów takich wolnym krokiem chodzących sobie po dworcach to widzimy na co dzień. Ja nie rozumiem, dlaczego służby kolejowe nie miałyby sobie z tym problemem poradzić.
No, ja nie mówię, że nie mogłyby sobie poradzić, tylko mówię, że nie radzimy sobie z tym problemem. Marek Ponikowski.
Wydaje mi się, że rzeczywiście dość trudno jest z tym sobie poradzić, ponieważ tu takim nieodłącznym elementem tego typu akcji jest ta emocja, jest to że się zdołało wszystkie służby wyprowadzić w pole i jednak tam tego gdzieś namazać na czymś i to jest ślad tego sukcesu, obojętnie, czy kwestia estetyczna tutaj są zupełnie drugorzędne. Najważniejsza jest właśnie ta emocja, te, nie wiem, partyzanci miejscy. Jesteśmy w związku z tym, przedarliśmy się przez wszystkie kordony i następnie
no tylko żeby mieć paliwo do tego, żeby dalej malować Pendolino, to musi być jakiś podziw ze strony innych, tak? Że podziwiają, a udało wam się, tak? Gdyby była generalnie informacja, że to jest wandalizm, że to nikomu się to nie podoba, to może by oni zaprzestali.
Nie jest tak. Jacku, muszę cię zmartwić. Autorzy
to tak nie działa.
Bazgrołów prawdopodobnie będą się cieszyć, tak. Że mówiono o nich w Radiu Gdańsk, w tej audycji.
Uh-huh. Uznanie zupełnie gdzie indziej.
Podkreślam, uwarunkowania są czysto psychologiczne. Znaczą swój teren, sikają jak psy i koty. Wyrywają
to
się...
To coś z głową mają.
Nie, wyrywają się z poczucia anonimowości. Tak, być może ta cywilizacja powoduje, że coraz więcej osób ma coś z głową.
Ale jest coś jeszcze, tutaj tylko jedno słówko. Mhm. Otóż mam wrażenie, że są ludzie, są środowiska, które się dobrze czują dopiero w takiej zaplutej, zohydzonej przestrzeni miejskiej. Że czysta ściana jest jakąś prowokacją, jakimś takim wyrzutem sumienia, że to też musi wyglądać tak
nie,
samo.
Ale wiecie, bo to jest tak, jak kiedyś było z dworcem w Gdańsku w Wrzeszczu, że ja wielokrotnie chodziłem na ten dworzec w Gdańsku w Wrzeszczu. Wszyscy pamiętamy ten dworzec. Sprzed lat. Ohydny, brudny, zasyfiony. No, więcej przymiotników nie będę wymieniał. Ja na to nie zwracałem uwagi, bo ja już się do tego syfu przyzwyczaiłem. Tak? I kiedy przyjechała do mnie moja matka, wysiadła na dworcu, przeszła dworcem i zapytała mnie, czy my się nie wstydzimy jako gdańszczanie tego dworca, bo jest po prostu syf. I dopiero wtedy otworzyły mi się oczy, że jednak rzeczywiście trzeba spojrzeć trochę z boku, żeby zobaczyć takie miejsce, bo my się przyzwyczajamy. A chciałbym was jeszcze krótko tylko zapytać, bo jest taki pomysł prezydent Adamowicz na spotkaniu z mieszkańcami w Gdańsku Śródmieściu powiedział, że jest pomysł, żeby fasady części kamienic pomalować farbą fluorescencyjną, która przy sikaniu, to postulat Marka, przy sikaniu zaczęłaby świecić, jak rozumiem, tak? Wchodziłaby w reakcję chemiczną z moczem i to miałoby odstraszać.
O tym pomyślę, piszemy dzisiaj w portalu trójmiasto.pl, ale wydaje mi się, że to jest pomysł chyba nowego menadżera Śródmieścia, który ma taki postulat, zgłosił, że gdy wspólnota mieszkaniowa upora się z problemem tagów, czyli zamaluj, oczyści swoją fasadę, to wtedy otrzyma od Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych odpowiednią ilość farby takiej hydrofobowej trochę, bezbarwnej, taką ilość, która pozwoli jakby pokryć fasadę aż do chyba tam pierwszego piętra i ta fasada, ta emulsja właśnie sprawi, że nie będą do niej przywierały żadne brudy, znaczy takie brudy jak kolejna warstwa tagów. Nic nie wiem jakby o wątku obsikiwania. To chyba jest troszkę inny, bardzo znaczy podobny problem, ale troszkę inne metody walki z nim.
Byłem w Gdańsku Głównym.
Ta farba jest dosyć droga. Ona kosztuje chyba 40 zł za metr kwadratowy.
W sobotę problem jest...
To jest problem,
wyraźnie czuć ten problem.
No tak, ale
wyraźnie czuć ten
problem. Pomysł zaczerpnięty z miast niemieckich, gdzie...
I dobrze.
Taką ścianę wymalowaną.
Gdzie sikanie jest niesłychaną plagą. Niemcy jakieś szczególne upodobanie mają.
Przed nami skrót wiadomości, panowie. Po nich tematy już ogólnopolskie. Roman Daszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Michał Stomporek, portal trójmiasto.pl i Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański. Za chwilę wracamy do państwa. Komentarze w Radiu Gdańsk. Michał Stąporek, Trójmiasto.pl, Marek Ponikowski, Telewizja Gdański, Uniwersytet Gdański, Roman Deszczyński, Gazeta Wyborcza, Trójmiasto. Także państwo, nasi słuchacze 603-06-06. Rozpisaliście się państwo. Zmieniamy temat, ale muszę zacytować was, bo wiele ciekawych głosów pada a propos tych buzzgrowów, jakie wandale malują, bazgrzą na murach, elewacjach i na Pendolino, bo od tego wyszliśmy. Za co kasę biorą sokiści czy Straż Miejska? Pyta jeden z naszych słuchaczy. Gdy idzie o sikanie, a może rozwiązanie ze Sztokholmu, proponuje jeden z naszych słuchaczy. Sporo płatnych toalet miejskich z bezpłatnym wejściem do pisuaru. Oni wiedzą, że jak ktoś nie zapłaci, to załatwi potrzeby przy ścianie. I także słuchaczka pisze, trzeba dbać o estetykę miasta, ale zacznijmy od siebie i dbajmy o język. Przykro się słucha w radio słów sikanie i syf, jakkolwiek celnie nie oddawałyby problemy. Prosimy szanować uszy wiernych słuchaczy. To ja, przepraszam, ale mnie tak emocje ponoszą, jak widzę te bazgroły, jak widzę działania wandali, że rzeczywiście czasami ponosi mnie i używam słów, o których używanie nie prosi nasza słuchaczka.
Ale Jacku, nie padaj zupełnie na kolana, bo sikanie jest słownikowym absolutnie
syf
wyrażeniem.
Ja wiem, ale syf, może razić.
Niekoniecznie.
Może no, razić.
Natomiast sikanie, sikawka, proszę spojrzeć w każdym słowniku.
Dziękuję.
I to w tym znaczeniu.
Dziękuję bardzo, Romku. Zmieniamy temat. Panowie, kampania wyborcza, wybory prezydenckie już wkrótce, to 10 maja będziemy głosować za jednym z kandydatów, a wydaje się, że emocje coraz większe. Chciałbym was zapytać, bo toczy się dyskusja po artykule w Newsweeku dotyczącym Andrzeja Dudy, kandydata Prawa i Sprawiedliwości. I tak prowokacyjnie zadam wam pytanie, czy bycie w Unii Wolności i bycie zięciem Żyda to powód do stygmatyzacji?
Ale
Marek Ponikowski.
Newsweek nie jest moim ulubionym organem. Niemniej tam no, ja bym się nie doszukiwał tego, co ty nazywasz stygmatyzacją, ponieważ...
To po co sprawa... się używa? To po co akapit poświęca się temu, że Andrzej Duda jest zięciem profesora, który jest Żydem, który pisał o tym, że Polacy niewłaściwie zachowywali się w czasie II wojny światowej. Nazywa się tego profesora polakożercą, tak? No, to jest wybite w kampanii wyborczej.
Jeśli można, to ja zacznę od tej Unii Wolności. Mhm. Otóż...
To wstyd czy nie wstyd być w Unii Wolności?
Nie, żaden wstyd.
Bo Andrzej Duda się tłumaczy z tego nawet, że on tylko dwa razy był.
Andrzej Duda...
Dwa razy w Unii Wolności?
Nie, dwa razy był na zebraniu.
Widocznie Andrzej Duda uważa to za wstyd, ponieważ ten rys swojego życiorysu pominął w tej wersji życiorysu na użytek wyborczy. No więc oczywiście każdy dziennikarz, który spróbuje sprawdzić dane zawarte w tym życiorysie wyborczym, co oczywiście nie jest naganne, a wręcz jest obowiązkiem dziennikarza, który tą działką się akurat zajmuje, jeśli trafi na taki kąsek, no to oczywiście go nagłośni.
Jeszcze Marek.
Druga sprawa, Żyd. No słowo Żyd...
Polakożerca nawet.
No polakożerca, zaraz, przepraszam. Polakożercą może być dla kogoś, kto uważa, że cała historia związana z pogromem kieleckim jest wyolbrzymiona, zafałszowana i tak dalej, i tak dalej. Bo Julian Kornhauser napisał wiersz, w którym utożsamia się z ofiarami pogromu kieleckiego. Pogrom kielecki z kolei w prawicowej publicystyce i historiozofii jest traktowany jako zdarzenie nader podejrzane i zmanipulowane. Ta wersja oficjalna uważana jest za zmanipulowaną. To znaczy, że tam jednak coś się kryło zupełnie innego. W każdym razie, że Polacy, jeśli nawet ponoszą jakąś winę za to, to znacznie mniejszą niż w tym właśnie...
Tak, ale nie, Roman Daszyński. Zupełnie nie o to chodzi. Otóż ja mam przed sobą egzemplarz Newsweeka i cytat brzmi dosłownie tak. Za co przez prawicowców został okrzyknięty Polakożercą? To na temat profesora Juliana Kornhausera. Tu kontekst. Absolutnie kluczowe znaczenie ma kontekst. Jest to złośliwość Newsweeka pod adresem elektoratu prawicowego, w którym powiedzmy sobie szczerze i żałuję, że tutaj Piotrka Semki nie ma w tej dyskusji,
też pomyślałem dzisiaj,
bo zrobiłoby się gorąco ku radości słuchaczy i mojej. Otóż nie da się ukryć, że część, nie mówię, że wszyscy, nie mówię też, że większość, ale część elektoratu prawicowego jest antysemicko nastawiona, jest też nastawiony, też uważa uniewolności za największą plagę, jaka się mogła wolnej Polsce zdarzyć. I te fragmenty są kierowane przede wszystkim do tych wyborców, żeby im...
Ale chcesz powiedzieć, włączył się w kampanię wyborczą?
Popsuć samopoczucie. No, owszem, powiem skąd to się bierze. Rzecz pierwsza, otóż jeśli ktoś czyta wpisy pod tymi portalami prawicowymi, no to nieraz na pewno się spotkał z tym, że Bronisław Komorowski ma żonę, a ta żona jest pochodzenia żydowskiego, rodzina miała jakieś tam związki z SB i tak dalej, i tak dalej. Więc teraz się okazuje, że te media prawicowe i te komentarze jakoś milczą, a rzeczywiście cały Kraków doskonale wie, że kandydat Duda też ma żonę pochodzenia żydowskiego. Co więcej, w Krakowie mówią, że tu wcale nie chodzi o bardzo porządnego, poczciwego profesora Kornhausera, a bardziej jego tatę, który był w UB i tak dalej, i tak dalej. I nagle dla prawicy to nie jest problemem.
A problem jest dla lewicy?
Dla lewicy nie jest problemem i nigdy nie było, jak sądzę.
To dlaczego pisze?
Po to właśnie, żeby popsuć to dobre samopoczucie tej części prawicowych wyborców, którzy po prostu sięgają po tak ohydne rzeczy.
Michał Stąporek.
Właściwie nie mam nic do dodania, bo Roman to doskonale wytłumaczył. W moim przekonaniu też Newsweek napisał to wyłącznie po to, żeby w jakiejś mierze zmusić część mediów tak zwanych prawicowych, żeby się tą sprawą zajęły, bo dla czytelników Newsweeka podejrzewam, że nie ma to żadnego znaczenia.
Przepraszam, znaczy, jak się zajęły? Media prawicowe, w ogóle media mają tropić w czyjeś pochodzenie?
Ale nie oszukujmy się, że dla, tak jak Roman powiedział i pan Marek też...
Znaczy, teraz ja jestem zbulwersowany.
Ale Jacku, nie ma się co oszukiwać i jakby robić z nas dziewic orlańskich, ani żadnych innych, że dla sporej części elektoratu prawicowego są to informacje bardzo istotne. Dla nas są to informacje niezbyt istotne, może ciekawe, ale na pewno nie decydujące o oddaniu głosu w wyborach prezydenckich, to dla sporej rzeszy Polaków to może być wręcz kluczowe
znaczenie.
Chcesz
powiedzieć, że my dziennikarze i dziennikarze Newsweeka po to, żeby oświecić wyborców prawicowych napisały że ktoś jest pochodzenia żydowskiego? Co to jest za wyciąganie informacji?
Ale Jacku, jeśli mogę jeszcze jedno zdanie. Nie ma drugiego redaktora naczelnego dużego medium w Polsce, jak Tomasz Lis, który jest redaktorem naczelnym Newsweeka, tak ideologicznie zdeklarowanego. Więc nie mam najmniejszej wątpliwości, że ta wstawka, którą Roman był miły przeczytać, bodaj na dwa zdania długa, czy na jeden akapit, miała wyłącznie jeden cel. Żeby uświadomić wyborców prawicowych, że coś takiego ma miejsce, żeby oni temat przyjęli w swoich głowach i w swoich mediach i żeby tym samym odebrać Andrzejowi Dudzie trochę głosów prawicy. I tyle.
Nie wygląda to ładnie. Dobrze wiemy, że po tego typu argumenty nikt przyzwoity nie sięga, więc i Newsweek być może nie powinien sięgać, ale rzeczywiście jest to część tej kampanii wyborczej, tej walki wyborczej, coś co na pewno dostosowuje się do panującej obecnie i wzrastającej ciągle temperatury.
Wiecie, bo to jest tak, że czym innym, bo Romek powoływał się na komentarze, nie wiem, czytelników, słuchaczy, widzów na jakichś portalach dotyczące pierwszej damy, czyli żony Bronisława Komorowskiego, tak? O pochodzeniu, o jakimś tam inne rzeczy. Znaczy, to jest ohydne, to co robią ci
czytelnicy, którzy to piszą, żeby redakcje i dziennikarze prawicowych mediów kiedyś się dystansowali od tych opinii, ale powiedz mi, tutaj się dystansowali, tutaj autorzy sami wyciągają.
Podaj mi tytuły, być może zrobione to zostało nieumiejętnie, ale powiedz mi, w jakiej prasie pisano o tym, że żona Bronisława Komorowskiego, nie wiem, jest Żydówką, ma pochodzenie żydowskie. Podaj mi prasę. Powołujemy się na opinię. Znaczy, ja martwię się czym innym, że z opinii zaczynamy robić gazetę.
Słuchajcie, ale to...
Publikacje na ten temat bez wątpienia się zdarzały. Nie jestem tak dobrze przygotowany, żeby ci tutaj sypać cytatami i tytułami, ale każdy z naszych słuchaczy doskonale wie, że coś takiego wisi w powietrzu. No.
Ja jestem troszkę starszy od was i pamiętam czas, kiedy w ogóle nie mówiło się o Żydach. I to był głęboki PRL. Wtedy, bo
w marcu 68 mówiono aż za dużo.
Romku, właśnie przerywasz mi mój wywód w dodatku, bo właśnie do 68 roku w ogóle ja dorastając nie znałem słowa Żyd, w ogóle nie istniało jakieś zróżnicowanie, że ktoś z moich sąsiadów jest Żydem, bo nic takiego nie było. I raptem z dnia na dzień w 68 roku pojawiło się słowo w języku potocznym, w języku propagandy, pojawiło się słowo Żyd i wyłącznie w kontekście negatywnym. Mm-hmm. I my powinniśmy z tego jakoś próbować się wydostać, Romku.
Używają antysemici, jeśli
można. Chodzi o to, że dla mnie osobiście jest w ogóle fascynujące, że w Polsce są Polacy o tożsamości polskiej, o tożsamości żydowskiej, o tożsamości ukraińskiej, niemieckiej. Tak. No przecież właśnie ta wielonarodowościowa...
Wielokulturowość.
Rzeczpospolita, obojga narodów, a de facto bardzo wielu narodów, była niesłychanie barwna, niesłychanie bogata, tolerancyjna w większości przypadków. I dlaczego w tej chwili mamy się traktować to powiedzenie, że ktoś jest Żydem, czy ktoś jest pochodzenia żydowskiego, jako coś stygmatyzującego? No ja przeciwko temu absolutnie protestuję.
Ale tak jest, między innymi z powodu naszej historii politycznej, bo narodowa demokracja bardzo jasno stawiała tę kwestię i duża część Polaków identyfikowała się z endecją, no i to ma swoją tradycję.
Wydaje się, że ja przynajmniej wychodzę z takiego założenia, że mnie zawsze tego typu artykuły, obojętnie czy to jest prasa lewicowa, centrowa czy prawicowa, w których wyciąga się w celach kampanii wyborczej czyjeś korzenie i podkreśla się, że ktoś jest czyimś zięciem, tak? I kogo ma tam w rodzinie, jest po prostu obrzydliwa. Tak?
Ale masz świadomość, że to nie jest nic nowego?
Nie. Nie, mam świadomość, że to nie jest nic nowego, że to tak jak mówi Marek Ponikowski, w marcu 68 roku było chyba takie apogeum największe.
Ale to w kontekście żydowskim.
I za każdym razem mnie to oburza.
Wyciąga się pochodzenie nie tylko w kontekście żydowskim, ale wyciąga się także pochodzenie niemieckie, śląskie.
I wyznawaną wiarę. Znaczy, mnie to po prostu mierzi. Krótko rzecz ujmując, obojętnie, Romku, jeśli to było w prawicowej prasie, tak jak mówisz, także mnie to mierzi.
Dodam w imieniu kolegów w studio, że nas też mierzi i zapewne zdecydowaną większość naszych słuchaczy też mierzi.
Okej, panowie, wczorajszy Puls Biznesu zasugerował, że ta nowa odsłona afer taśmowych, afer kelnerskich, w których pada tyle nazwisk, za tą nową odsłoną, za ponownym wypłynięciem afery podsłuchowej stoi Grzegorz Schetyna, że to takie polskie House of Cards, a House of Cards po polsku sztuka manipulacji politycznej. Pierwsza do zeznań kelnerów dotarła Gazeta Wyborcza, bo już w ubiegłym tygodniu publikowała artykuł na podstawie tych zeznań. Tygodnik Wprost w tym tygodniu także publikuje. Wychodzi na to, że te zeznania, które powinny być w prokuraturze, które powinny być no, przynajmniej chronione w jakiś sposób, krążą po prostu po redakcjach w Polsce, bo skoro i Gazeta Wyborcza, i Tygodnik Wprost mają do nich dostęp i publikują, to coś nie jest tak z polskim wymiarem sprawiedliwości, z polskimi organami ścigania.
Znaczy, słowo przeciek nie powstało w języku polskim. Takiej liki, przepraszam tutaj słuchaczy dotyczących języka polskiego, ale nawet jest portal Wikileaks, czyli taki zbiór wszystkich wycieków, to jest portal amerykański, międzynarodowy właściwie, więc powinniśmy mieć pretensje do naszej prokuratury, że bardzo wiele ważnych dokumentów z niej wycieka, natomiast nie powinniśmy się jakoś biczować na arenie międzynarodowej, bo z urzędów całego świata wyciekają ważne sprawy. Niezwykle rzadko one wyciekają przypadkowo. Roman jest doświadczonym dziennikarzem, śledczym, ma z takimi sprawami do czynienia najczęściej z nas i doskonale wie, że, tak sądzę, nie chcę tobie nic, Romanie, w usta wkładać, że takie wycieki zwykle są kontrolowane i ktoś ma, chce coś ugrać dzięki nim.
A kto chce teraz ugrać? I czy to no, chce ugrać Grzegorz Schetyna?
Niewątpliwie chce ugrać coś, kto stoi za tym tekstem z Pulsu Biznesu, bo moim zdaniem jest to absolutny nonsens. Grzegorz Schetyna jest dostatecznie doświadczonym politykiem, żeby mieć świadomość, że gdyby taką grę rozpoczął, to by była gra nie tylko przeciwko jego ewentualnym przeciwnikom wewnątrz Platformy Obywatelski, ale zabójcza gra dla jego całego ugrupowania. Także, że ja powtarzam, to wydaje mi się nonsensem. Tym bardziej jestem skłonny w to uwierzyć, że usłyszałem ostatnio od jednego z polityków, no, myślę, że bardzo dobrze zorientowanego w sprawach przecieków, tajnych służb i tak dalej, że za tym stoją właśnie tajne służby, które tutaj w przewidywaniu jakichś nowych rozdań politycznych uprawiają swoje gry.
Roman Daszczyński. Nie lubię
tego określenia dziennikarz śledczy, choć rzeczywiście zdarzył mi się grant prez za dziennikarstwo śledcze. Dziennikarz ma być dociekliwy, ale powiem więcej. Obywatel też ma być dociekliwy. Też ma myśleć na własną rękę. I niestety obraz rysuje się niepokojący. Otóż rzeczywiście nagle się pojawiły nagrania, podgrzewają atmosferę w okresie wyborczym.
Nagle może tutaj to sprostuję, nie nagle pojawiły się nagrania, bo te nagrania już są od pewnego czasu, od dłuższego czasu są w prokuraturze.
Nagle pojawiły się zeznania kelnerów,
którzy mówili w prokuraturze o tym, czego dotyczyły te nagrywane rozmowy.
Tutaj proponowałbym przypomnieć sobie tę publikację Gazety Wyborczej mojego kolegi Wojtka Czuchnowskiego, który napisał, i to zresztą stało się przedmiotem poważnej debaty, że minister Sienkiewicz, zanim odszedł, próbował inwigilować szefów służb w przekonaniu, że
oni stoją za tymi nagraniami.
Że został zawiązany spisek w celu obalenia władzy i tam padło nazwisko generała Bondaryka. Otóż chcę powiedzieć, że to jest potężna postać, o której mówi się od dawna, że wyrosła ponad tę klasę polityczną ze względu między innymi na swoją wiedzę i że tak naprawdę dylemat znany ze starożytności, kto pilnuje strażników, do nas wraca w wymiarze politycznym, bardzo poważnym, i że prawdopodobnie jest to sytuacja, w której służby uznały, że czas jest schyłkowy, że jakiś układ władzy, jakaś formacja polityczna kończy swój żywot, w związku z czym może warto jej pomóc przewrócić się i może warto postawić na nowych polityków, którzy dojdą do władzy. Sytuacja bardzo niebezpieczna. W ostatnich dniach potwierdziło się w wypowiedziach też niejednego polityka, że ta speckomisja do spraw śledczych, która tam się ciągle w Sejmie zamyka i sobie debatuje, tak naprawdę nie ma teraz nie ma żadnej, znaczy do służb specjalnych nie ma żadnej władzy, że to jest tak, że siada przed nimi szef jakiegoś CBA albo ABW i z uśmiechem mówi: tajemnica państwowa, nie odpowiem na to pytanie. Cóż, taki kraj sobie fundujemy.
Sugerujesz tak, że te nagrania kelnerów to jest mimo wszystko akcja służb specjalnych, nad którymi ani parlament, ani jak mówisz, rząd nie ma kontroli.
Obawiam się, że tak. Powiem więcej. Obawiam się, że te służby nagrywają niewybiórczo Platformę Obywatelską, PSL, SLD. Nagrywają jak leci, tylko że opozycja w tej chwili jest na zupełnie innych warunkach. Opozycji się nie wykańcza.
Tak było jak z opozycją.
Poczekamy na dojście opozycji do władzy
i wtedy wyciągniemy te siemki na nich.
Wtedy zobaczymy, co tam mamy w szufladzie. No, niestety obawiam się, że mamy do czynienia w kraju z taką sytuacją.
Marek Ponikowski.
Jest tutaj ten po raz kolejny pojawia się ten odwieczny problem, jak dalece
należy kontrolować służby?
Można kontrolować służby, bo one są z ex definitio tajne i do tego zostały stworzone. Natomiast też odwiecznym problemem jest to, że służby się zawsze próbują emancypować i robić swoją politykę. I to jest najgroźniejszy moment, kiedy właśnie mamy do czynienia z przypuszczeniem, hipotezą czy wręcz pewnością, Marek. Że te służby robią swoje. Co do tych ostatnich rewelacji, no przeczytałem dość, wydaje mi się, uważnie to co napisał Wprost o tych zeznaniach kelnerów i na mnie to robi wrażenie bredni po prostu, że to są opowieści albo to, co przeciekło do mediów, to są bzdury, albo ci kelnerzy plotą bzdury, wiedząc, że muszą się bardzo, bardzo starannie kontrolować w tym, co mówią.
Takim wzorcem jednak powinny być rozwiązania, które obowiązują w rozwiniętych, tak, doświadczonych demokracjach.
My też jesteśmy rozwiniętą już demokracją.
No wiesz co, nasza tradycja jest 25-letnia, nieduża. Więc w Stanach Zjednoczonych oczywiście mamy takie służby z takimi możliwościami, jak mało które na świecie, a jednak ten kongres stara się jakąś kontrolę trzymać.
Kiedy Michał Stomporek mówi o WikiLeaks i o tym, czego kongresmeni nie wiedzieli, a to wyciekło przez zdradę agenta.
Zapewniam
cię,
że nie ma tam sytuacji, że jakiś szef służb złamie konstytucję i nie poniesie za to odpowiedzialności. A u nas niestety okazuje się, że torturowano, przede wszystkim wynajęto, nie wiem jak to z konstytucją, ile miało wspólnego, wynajęto kawałek Polski Amerykanom pod tajne więzienie, po czym torturowano jakichś ludzi, z którymi nie mamy wojny.
I na koniec
okazuje się, jeszcze Amerykanie przywożą w kartonach pieniądze do tych naszych służb i nic nie wiadomo, nic nie można rozliczyć.
A potem, jak wynika, klasa polityczna prawie
en bloc broni tej sytuacji.
A potem jak wynika z zeznań kelnerów, jeśli traktować je poważnie, to ówczesny prezydent z ówczesnym premierem spotykają się po latach, w restauracji i ustalają, jakby ktoś pytał, to my nic nie wiemy, nic nie pamiętamy.
Właśnie dla mnie jeden z takich wyraźnych dowodów, ale w każdym razie wyraźnych wskazówek na to, że tu mamy do czynienia z jakąś w ogóle konfabulacją groteskową wręcz, bo jeśli Miller z Kwaśniewskim coś takiego w ogóle uzgadniali, to na pewno uzgadniali to gdzieś na dalekim spacerze, a nie w knajpie.
Panowie,
nie przeceniajmy ich intelektu.
Dziękuję wam bardzo serdecznie. Kończymy naszą audycję. Przed nami wiadomości. Michał Stomporek, Trójmiasto.pl.
Dziękuję państwu.
Marek Ponikowski, Telewizja Gdańska, Uniwersytet Gdański. Dziękuję. Roman Deszczyński, Gazeta Wyborcza.
Dziękuję państwu za uwagę.
Do usłyszenia.